zauważyłem, dowiedziałem się, że nazwisko hetmana Żółkiewskiego właściwie młodym ludziom mówi bardzo niewiele. No to powiem tak, że gdy ja byłem w szkole podstawowej czy średniej, to właściwie każde dziecko wiedziało, kto to był hetman Stanisław Żółkiewski.
Co powinniśmy wiedzieć o hetmanie Stanisławie Żółkiewskim?
W tej grupie mieści się po pierwsze odkrycie reliktów umocnień średniowiecznego miasta. Mieliśmy na pierwszym etapie relikty bramy Santockiej, częściowo zachowane cała ta struktura podziemna wraz i z murami, ale też i z jedną z fos, która powstała w pierwszym okresie lokacji miasta, następna fosa już przepływająca równolegle do murów miejskich.
Pracując przy dużych gorzowskich inwestycjach, archeolodzy dokonują ciekawych odkryć.
Myślę, że te lęki i objawy związane z depresją u pacjentów są oczywiście związane z tą sytuacją, w której żyjemy, a więc i większą liczbą zachorowań, niepokojem o własne zdrowie i niepokojem o zdrowie najbliższych, w tym także dzieci, bo przecież wiemy, że zaczynają chorować osoby młodsze, w tym także dzieci.
Samo przechorowanie COVID-19 nie kończy jeszcze procesu leczenia. W wielu przypadkach potrzebna jest dłuższa rehabilitacja.
Jeżeli ją spożyjemy w odpowiedniej ilości, może być dla nas przysmakiem, a jeżeli spożyjemy ją w dużej ilości, może spowodować chociażby wymioty, czy odwodnienie organizmu, czy przewodnienie organizmu. Wszystko to zależy od ilości i od częstości podawania.
Czy fluor szkodzi, czy też pomaga?
Był budowany zamek, który był przynajmniej miał być taki wielki i jednakowo wyglądać jak ten na Ujazdowie w Warszawie. Na to mam dokumenty i to pokażę, te dokumenty.
Co się stało z Królewskim Zamkiem w Kargowej? To między innymi tematy, o których będziemy mówić w czasie dzisiejszej audycji. Krzysztof Bałuk, witam i zapraszam.
Wiem, że nic nie wiem.
Wiem, że nic nie wiem.
Program popularno-naukowy Radia Zachód.
Przy remontach i budowie nowych ulic archeolodzy mają okazję do uzupełnienia wiedzy o historii Gorzowa Wielkopolskiego. Co udało się odkryć archeologom, wyjaśnia w rozmowie Adam Ruszczyński.
Gorzowscy archeolodzy przygotowują wystawę znalezisk odkrytych pod remontowanymi ulicami centrum miasta i w cokole pomnika Adama Mickiewicza. Rozmawiam o tym ze Stanisławem Sinkowskim, archeologiem z Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jakie ciekawostki archeologiczne udało się odnaleźć?
Oj, bardzo trudne pytanie, na chyba na opowieść wielogodzinną, jako że...
Spróbujmy jednak do takich może najbardziej spektakularnych nawiązać.
Najbardziej co do spektakularnych. Otóż no chyba w tej grupie mieści się po pierwsze odkrycie reliktów umocnień średniowiecznego miasta. Mieliśmy na pierwszym etapie relikty bramy Santockiej, częściowo zachowane cała ta struktura podziemna wraz i z murami, ale też i z jedną z fos, która powstała w pierwszym okresie lokacji miasta, następna fosa już przepływająca równolegle do murów miejskich. Kolejne relikty to brama młyńska, bardzo ciekawa sytuacja. Nie spodziewaliśmy się nawet takich rozwiązań konstrukcyjnych. Trzeci element to umocnienia zachowane w ziemi, w ulicy Spichrzowej. Do niedawna praktycznie zakładano, że te umocnienia, ta struktura obronna została zniszczona w trakcie budowy estakady. Okazało się, że jednak estakada nie stoi na murach średniowiecznych. Mury przebiegają po północnej stronie estakady. Trafiliśmy tam na nie tylko na mury, ale na elementy wchodzące w skład tejże struktury, tak zwane baszty. Jedna z tych baszt, tak dużym, że tak powiem, znakiem zapytania, to być może nawet ta baszta katowska. Mówię z dużym znakiem zapytania, bo przy tej ilości odkryć, a te prace praktycznie nasze te inwestycje towarzyszą od kilku lat, bo tutaj mówimy o ulicy Sikorskiego, Chrobrego, to najbardziej takie spektakularne i głośne i, że tak powiem, świeże jeszcze, ale też mieliśmy wcześniej ulicę Warszawską, która wchodziła w strukturę tychże prac inwestycyjnych, ulicę Walczaka, ulica Hejmanowskiej. Także mamy ogrom materiału, stan w wielu przypadkach z dużym znakiem zapytania, jako że jeszcze nie mieliśmy czasu usiąść i porozmawiać z tymi odkryciami.
Aha.
A praca archeologa to, powiedzmy, pierwszy etap to praca w terenie i to jest jakiś tam często ułamek procenta tego czasu potrzebnego na zapoznanie się z tymi odkryciami, a pozostała część to prace tak zwane gabinetowe, gdzie jak ja wielokrotnie takie używam takiego, takiego przenośnika literackiego, rozmowa z tymi skorupami, rozmowa z tymi pochówkami, z tymi szkieletami, żeby uzyskać jakąś wiedzę. No plus do tego to jest sprawa konserwacji, badań specjalistycznych. Ale tu już to, wracając do pytania, co ciekawego. Jeśli chodzi o samą sobie takie odkrycia zabytków nieruchomych, to ta struktura obronna miasta Gorzowa, Landsberga, funkcjonująca na przestrzeni kilkuset lat, ale też taka ciekawostka. Trafiliśmy, będąc w strefie tutaj około katedralnej, wcześniej to jako Kościół Mariacki, który powstał w średniowieczu, trafiliśmy czy nie trafiliśmy, cały czas mamy znak zapytania, relikty Kościoła Świętego Jana nadal. Tak się składa, że chyba więcej wiedzieliśmy przed rozpoczęciem badań, aniżeli teraz.
No tak.
Na tym etapie pojawiło się więcej pytań.
Tak jest. Im dalej w las, tym więcej drzew. A jaka jest ranga tych artefaktów? Mam na myśli kryteria historyczne i archeologiczne.
Proszę pana, i znowuż ucieknę od takiej gradacji, że tak powiem, co ważniejsze, mniej. Ja patrzę na to niczym na obraz tworzony z puzli. Im więcej puzli mamy, tym mamy ten obraz pełniejszy i czasami nawet mało istotny ten puzelek. Jeżeli jego brakuje, no to akurat nie wiemy. A tam był akurat czasami na tym obrazie istotny element, którego nie mamy, jeżeli mamy tego puzla. Także te wszystkie puzle razem złożone, a im więcej ich, oczywiście nie ma szans teoretycznie ani praktycznie, żeby wszystkie te puzzle, informacje, artefakty pozbierać, które dadzą pełny obraz. Także wie pan co, nie chciałbym uciekać w taką gradację.
Dobrze.
No na pewno ciekawymi takimi elementami do tego miasta, do funkcjonowania jego, do poznania kondycji, struktury, to chociażby na przykład odkrycie fragmentu średniowiecznego brukowania ulicy, obecnej ulicy Sikorskiego, która zawsze była tą ulicą główną, bo chociażby to, że przebiegała na osi wschód-zachód, między jedną a drugą bramą, stanowiła swego rodzaju oś tego średniowiecznego miasta. Ale z Ruchomaliów na przykład mamy fragment bardzo ciekawego, rzadko spotykanego naczynia liturgicznego, tak zwana Aqua Manila. Mamy też monety średniowieczne.
Co to znaczy, łacińskiego określenia pan użył?
To jest naczynie do wody używane w kościele w czasach średniowiecza. Bardzo rzadka przypadłość, no, po raz pierwszy na terenie Gorzowa. Ale czy tą samą gradację możemy zastosować na przykład do odkrycia tego zespołu naczyń porcelitowych? A uważam, że jest to mimo wszystko, że jest to związane z już latami 40. XX wieku. Ta ceramika, ten porcelit jest bardzo ciekawym przyczynkiem do wydarzenia, ważnego wydarzenia historycznego, jak zmiana właścicieli tych terenów, zmiana właścicieli miasta. Jedni odchodzą, drudzy przychodzą i na tym, że zespole widać ten element, jest to swego rodzaju taki bardzo specyficzny dokument tego czasu, bo część z tych naczyń wyprodukowanych z obecnej chodzieży w czasach niemieckich, miała naniesioną swastykę. I na części naczyń zachowała się ta swastyka, a na części naczyń została ona zdrapana. Także widać, że przybysze przejęli tenże, że tak powiem, inwentarz, adaptując do swoich potrzeb i usuwając pewne niewygodne, bardzo zrozumiałych powodów, symbole.
Jasne.
Także i czy to jest ciekawy zabytek, cenny zabytek? Wydaje mi się, że w kategoriach roku 45 to taki fizyczny dowód taki, że tak powiem, zabytek socjologiczny tego wydarzenia. Także wie pan, no...
Jasne.
Trudno mi się tutaj tak znaleźć.
Rozumiem.
Tak powiem, hierarchiczność, drabinę.
Rzecz względna, jak się okazuje, nieco. Te znaleziska wymagają opracowania i konserwacji. Jak czasochłonne są te procesy? Pytam o to w kontekście przyszłej wystawy.
Tak, proszę pana, to co na początku wspomniałem, że jakiś ułamek czasami czasu, jaki jest poświęcony pracom archeologicznym, to te zajęcia terenowe, że tak powiem, ale pozostał i to trudno nawet zmierzyć, wie pan. To wszystko zależy od tego, jak daleko próbuje się podjąć, czy w jak szerokim zakresie badania specjalistyczne. Mamy w tej chwili jest tak dużo różnych możliwości badań specjalistycznych, z roku na rok przybywa. Oczywiście dylematem i tą jedyną tamą ograniczającą możliwości badawcze, te specjalistyczne, są fundusze. Stąd też liczymy na wsparcie ze strony firm, które prowadziły prace budowlane. Nawet już mamy pierwsze, że tak powiem, takie oznaki zainteresowania współorganizacją wystawy. Chyba tutaj no, niewskazanym jest używania nazw firmowych chyba, bo to byłaby...
No tak, reklama, tak jest, tak jest.
Tak, to od tego ucieknę, aczkolwiek na wystawie wszystkich materiałach na pewno nie będziemy uciekać od znaków od firmowych.
No jasne, tam wtedy będzie można zobaczyć
tak,
wszystko.
I teraz tak, i no to chociażby tego typu sytuacja, badania antropologiczne, jeżeli ich nie przeprowadzimy, tychże szkieletów, to nie będziemy do końca wiedzieć na temat tej struktury społecznej, jaką mamy przez pryzmat pochówków. Badania, datowanie C14, no jest to bezwzględne, bo na przykład mamy prawdopodobnie, odkryliśmy fragment budynku, technicznego budynku czy gospodarczego, który funkcjonował w okresie budowy Kościoła Mariackiego, no obecnej katedry. To byłaby najstarsza budowla prawdopodobnie z czasów lokacji miasta, jaką udało się zarejestrować na terenie Gorzowa. Czy chociażby badania specjalistyczne wielu innych odkryć. Na przykład mamy obfity zbiór zboża chyba z XVI-XVII wieku, który wymaga i badań C14, żeby to ustalić chronologię, ale też i badań paleobotanicznych.
Czas biegnie nieubłagalnie. Chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie. Kiedy możemy się spodziewać wystawy, choćby orientacyjnie?
Proszę pana, zakładaliśmy, że to będzie na początku bardzo optymistycznie, nie uwzględniając tej sytuacji, jaką mamy, że to miał być czerwiec. Zakładaliśmy, że no niestety czerwiec na pewno nie będzie tego. Zakładamy, że już nawet nie myślimy o tym roku, o roku przyszłym, tym bardziej, że po rozmowach z pracownią konserwacji metali wiemy, że dopiero metale możemy przesłać do konserwacji w październiku. Także no nie mamy szans na ten rok. Stąd też taki, no, że tak powiem, zwiastun, pierwsza jaskółka, którą wypuściliśmy, to ta, no niestety, jaskółka uwięziona w klatce, to prezentacja tych dwóch aktów erekcyjnych, które no tylko internetowo czy online mogliśmy ukazać. Mamy nadzieję, że tak długo będziemy trzymać...
Na stronie muzeum, rozumiem, możemy to obejrzeć.
Na stronie muzeum, a będziemy starać, żeby jak najdłużej przetrzymać tą prezentację, tą wystawę, żeby jak tylko będą zniesione pewne obostrzenia, żeby można było osobiście zobaczyć. No uważam, że jest też jedna z ciekawszych dokumentów związanych z początkami polskości na terenie Gorzowa. Ale ta zasadnicza wystawa to już nawet nie złudzimy się i nie wierzymy w to, albo nawet o niej nie myślimy, że w tym roku po prostu nierealne przy tej rzeczywistości.
Będziemy w takim razie się temu przyglądać i wracać, o ile panu czas pozwoli. Tymczasem dziękuję bardzo za rozmowę.
Również dziękuję serdecznie i zapraszam do oglądania, że tak powiem, wirtualnego wystawy aktów erekcyjnych, a w niedalekiej przyszłości prawdopodobnie w realu. No i zapraszamy już na tą przyszłą wystawę archeologiczną.
Moim i państwa gościem był Stanisław Sinkowski, archeolog z Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję raz jeszcze.
Od 1 września ubiegłego roku szpital w Głuchołazach przyjmuje pacjentów w ramach pilotażowego programu rehabilitacji dla osób po przebytym COVID-19. W oparciu o swoje doświadczenie oraz współpracę z Instytutem Fizjoterapii Politechniki Opolskiej opracowany został specjalny program rehabilitacyjny mający na celu wsparcie osób, które zmierzyły się z wirusem SARS-CoV-2. Twórcą programu jest profesor Jan Szczegielniak.
Zajmowaliśmy się rehabilitacją pulmonologiczną, głównie pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Na bazie doświadczeń tych pacjentów spróbowaliśmy stworzyć modele rehabilitacji dla osób po przebyciu zakażenia koronawirusem.
Nie tylko kwestia płuc wchodzi w grę, jeżeli chodzi o konsekwencje tej choroby, ale są różne inne dolegliwości. To tego nie bierzecie pod uwagę, czy tylko...
Tak, spodziewaliśmy się na samym początku, że te zmiany będą dotyczyć przede wszystkim ograniczenia możliwości wysiłkowych, bo jednak to dotyczy układu oddechowego, zaburzeń czynności wentylacyjnej i występujących duszności. To też ten program był ukierunkowany na poprawę przede wszystkim możliwości wysiłkowych chorych, na poprawę ich tolerancji wysiłkowej. Tym niemniej w trakcie już programu zauważyliśmy, że jednak tych objawów jest znacznie więcej. No już w tej chwili tych objawów możemy wyliczyć ponad 50. I one dotyczą zarówno narządu ruchu, jak i zaburzeń neurologicznych.
Które z nich są najbardziej niepokojące?
Tak jest, jak i tych ze strony psychologiczno-psychiatrycznej, bo i takich trzeba powiedzieć. A więc te wszystkie objawy związane chociażby z zaburzeniami równowagi i koordynacji, te związane z zaburzeniami pamięci i koncentracji, te związane z występującymi lękami i objawami depresji, braliśmy także pod uwagę i włączaliśmy w trakcie programu, trwania programu tego rehabilitacyjnego dla tych pacjentów.
Czy te oddziaływanie mediów informujące o właśnie ilości chorych, ilości osób, które umierają z powodu COVID-19, wpływa na właśnie kondycję zdrowotną, nie tylko psychiczną, ale ogólnie zdrowotną pacjentów, którymi się pan opiekuje?
Tak, ja myślę, że tak. Myślę, że te lęki i objawy związane z depresją u pacjentów są oczywiście związane z tą sytuacją, w której żyjemy, a więc i większą liczbą zachorowań i niepokojem o własne zdrowie i niepokojem o zdrowie najbliższych, w tym także dzieci, bo przecież wiemy, że zaczynają chorować osoby młodsze, w tym także dzieci. Myślę, że te wszystkie elementy wpływają na to, że te objawy także związane z lękami czy depresją są pogłębione i pojawiają się u tych osób.
A jak jest ułożony ten program rehabilitacji?
On jest ułożony w ten sposób, że pacjent jest kwalifikowany do tego programu. Na podstawie tej kwalifikacji pacjent jest przyporządkowany do określonego modelu rehabilitacji. Te modele różnią się zarówno intensywnością, jak i rodzajem zabiegów, w tym także rodzajem zabiegów związanych z tymi dodatkowymi objawami, które bierzemy pod uwagę, a które próbujemy niwelować w trakcie tego 3-tygodniowego pobytu chorych w szpitalu.
To znaczy, jakby pan podał przykład jakiś?
Przykład zabiegów. No więc na przykład zabiegi z zakresu wirtualnej rzeczywistości. Mówię o tym dlatego, że te zabiegi są pewnym nowatorskim elementem w tym programie rehabilitacji.
No nam się kojarzy to z grami, które zakładamy gogle.
No właśnie. Kojarzy nam się z grami, ale te gry można wykorzystać także dla pacjentów. Wykorzystujemy je zarówno w treningach relaksacyjnych, a więc w tych sytuacjach, w których walczymy z tym lękiem i depresją pacjentów, ale także wykorzystujemy tą wirtualną rzeczywistość chociażby w tych zaburzeniach neurologicznych związanych z zaburzeniami równowagi czy też koordynacji. Wykorzystujemy także u pacjentów chociażby w formie gier, a więc wysiłku fizycznego, a więc tego, co ma być odpowiednio dawkowane pacjentom, a co ma zwiększyć ich możliwości wysiłkowe.
To jest taka terapia też grupowa, czy wzajemnie się dopingują pacjenci?
Są zarówno terapie grupowe, w których uczestniczą pacjenci, na przykład mówię o treningach na cykloergometrach rowerowych, czy też ćwiczeniach ogólnie usprawniających oczywiście, ale są także zajęcia indywidualne, dawkowane już poszczególnym pacjentom i uzależnione od ich możliwości i potrzeb.
Wirtualna rzeczywistość to założenie gogli i co, jakie obrazy tam widzi pacjent?
Pacjent widzi różne obrazy, te obrazy, które mają uspokajać, a więc na przykład obrazy ciepłych mórz i plaży, albo obrazy związane z górami, przepiękne, takiej rzeczywistości, która wydaje się dla nas tą normalną, pomimo tego, że, bo to jest ciekawe, że przecież wiemy, że przebywamy zupełnie gdzie indziej, to jednak przede wszystkim odbieramy te bodźce wzrokowe, to na nie reagujemy właśnie w sposób w tym wypadku pozytywny.
Ale wystarczy, że wyjrzy przez okno, to też ma wspaniały widok na Kopę Biskupią czy na Górę Chrobrego.
Tak, to prawda. To położenie szpitala też predysponuje dla, myślę, pobytu chorych właśnie, szczególnie teraz no, w tych warunkach, w których jesteśmy.
Udaje się doprowadzić pacjenta do dobrego zdrowia po takim turnusie?
Te obserwacje kliniczne wskazują na to, że poprawiają się możliwości wysiłkowe pacjentów. Poprawia się też czynność wentylacyjna, ograniczone są te objawy duszności u pacjentów. Niewątpliwie tak. Trzeba powiedzieć, że ten model rehabilitacji się sprawdził. Tym niemniej no, muszę powiedzieć, że część tych objawów jednak dodatkowych utrzymuje się u pacjentów i będzie wymagała często dalszej rehabilitacji lub też nawet diagnostyki i leczenia.
Powiedział pan, że to jest program pilotażowy. Czy w takim razie w innych ośrodkach w Polsce będzie podobny program realizowany?
Mam nadzieję, że tak. Wszystko zmierzało do tego, by właśnie tak było. Ministerstwo się nad tym pochylało i w tej chwili jest już, wydaje mi się, możliwość uruchomienia także takiego programu dla pacjentów w trakcie pobytu stacjonarnego, to znaczy mówię o szpitalnym pobycie, jak i pewnie dla części pacjentów tej rehabilitacji ambulatoryjnej, bo będzie ona wystarczająca.
Co by pan radził w takim razie tym szpitalom, tym instytucjom, które mogą stworzyć tego typu oddziały? Na co zwrócić uwagę, bo no, mają państwo już największe w Polsce doświadczenie w tym względzie?
Myślę, że tak dużo jest różnych elementów, na które chciałbym zwrócić uwagę, że pewnie zabrakłoby nam czasu. Ja chcę tylko powiedzieć o czymś takim, że myślę, że nie wszyscy spodziewaliśmy się, mówiąc o rehabilitacji po-covidowej, tak naprawdę tylu elementów, które będziemy musieli brać pod uwagę i tylu zakresów, bo dotyczy to zarówno przecież chorych i młodszych i starszych. Braliśmy pod uwagę tylko chorych starszych, a więc tych z chorobami współistniejącymi, a dotyczy także osób młodych, często 20-30-letnich. Mówimy o chorych nie tylko po pobycie w szpitalach czy na oddziałach intensywnej terapii, ale mówimy także o tych chorych, którzy przechodzili to skąpo objawowo, a u których takie objawy się nasilają. Mówimy wreszcie o różnym nasileniu tych objawów, o liczbie tych objawów, a więc o bardzo kompleksowej rehabilitacji, takiej obejmującej zarówno te zagadnienia z zakresu rehabilitacji neurologicznej, narządu ruchu, tej pulmonologiczno-kardiologicznej, jak i tej psychiatryczno-psychologicznej, a więc no, o bardzo szerokim zakresie.
Czyli będziemy się musieli jeszcze borykać bardzo długo z tym po-covidowym, z tymi dolegliwościami.
Będziemy się z tym borykać, a nawet zdając sobie z tego sprawę, że przecież nie wszyscy, którzy przechodzą COVID-19, muszą być usprawniani, to jednak część tych osób no, będzie wymagała takiej szczególnej, szczegółowej i specjalistycznej rehabilitacji.
A co możemy zrobić samodzielnie w domu po takiej przebytej chorobie, żeby ewentualnie pomóc sobie?
Często pytają mnie właśnie o to, co powinni robić, czy też ewentualnie jakie ćwiczenia. Myślę, że to jest bardzo indywidualne. Ale szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, a właściwie na dwie. Pierwszą to taką, by nie bagatelizować objawów, które się utrzymują. Mówimy o takich objawach, które utrzymują się powyżej 4 tygodni, a których często nie kojarzyliśmy w ogóle z przechorowaniem. I jednak te objawy zgłaszać do lekarza. Dlatego, że one wymagają często diagnostyki i leczenia, a także rehabilitacji. I z drugiej strony chciałbym zwrócić uwagę na takie podstawowe rzeczy, o których nie myślimy nigdy, a które dla nas były właściwie odruchowe. Mówię tu o naszym oddechu. Chciałbym, byśmy zwrócili uwagę na ten oddech prawidłowy, by troszkę przeczytać o tym, jak on powinien wyglądać. często, na co nie zwracamy uwagę, to właśnie od niego często i od tej złej postawy zaczynają się te zaburzenia czynności wentylacyjnej, które potem wiążą się z ograniczeniem naszych możliwości wysiłkowych.
Dziękuję panie profesorze. Przypomnę, że rozmawialiśmy z twórcą programu, pilotażowego programu rehabilitacji dla osób po przebytym COVID-19, który realizowany jest w Głuchołaskim Szpitalu, z profesorem Janem Szczegielniakiem. Dziękuję panu bardzo, profesorze.
Dziękuję bardzo.
Wiem, że nic nie wiem.
Gdy w Moskwie słyszeli to nazwisko, to blady strach padał na jej mieszkańców. W świeżej pamięci mieli bowiem geniusz wojskowy i furię bitewną dzielnego wodza Rzeczypospolitej, który rozgromił Rosjan wielokrotnie, a pod Kłuszynem wprost ich zdemolował, oraz wspomagających Moskali Szwedów. Biografia Stanisława Żółkiewskiego ukazała się w 400. rocznicę jego śmierci. Z autorem tej biografii rozmawia Andrzej Pierzchała.
Dziś moim gościem jest pan profesor Wojciech Polak, historyk związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor zwyczajny nauk humanistycznych, członek i przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Witam pana profesora.
Witam państwa, dzień dobry.
Dodam, autor wielu ważnych pozycji naukowych, ostatnio biografii hetmana Żółkiewskiego, Żółkiewski pogromca Moskwy, wydanej w krakowskim wydawnictwie Biały Kruk. Panie profesorze, ta biografia spełnia też obok naukowych, oczywiście tam są recenzenci naukowi, kryteria popularyzatorskie, a z wiedzą historyczną nie jest chyba najlepiej, szczególnie u młodych.
Tak, no ja z ogromnym zdziwieniem dowiedziałem się, że nazwisko hetmana Żółkiewskiego właściwie młodym ludziom mówi bardzo niewiele. No to powiem tak, że gdy ja byłem w szkole podstawowej czy średniej, to właściwie każde dziecko wiedziało, kto to był hetman Stanisław Żółkiewski. Dzisiaj no niestety nastąpił daleko idący regres. Wielu młodym, albo nawet i niemłodym, nawet w średnim wieku ludziom nazwisko hetmana nic nie mówi. No to jest pewien problem związany w ogóle z nauką historii, z kulturą historyczną społeczeństwa. No nastąpił regres, nastąpił też pewne zmniejszenie zainteresowania. Dopiero w ostatnich latach chyba widzimy takie pewne odbicie się od dna i bardzo dobrze, że coraz więcej także ludzi młodych zaczyna się historią interesować.
A to biografia fascynująca, zresztą wydana jeszcze w roku hetmana Żółkiewskiego, 2020 rok, no i rocznicę śmierci hetmana. Panie profesorze, wobec tego polityka historyczna czy pedagogika wstydu, którą karmi nas środowisko Gazety Wyborczej od 30 lat. To jest jakaś równowaga czy alternatywa?
No oczywiście, że potrzebna jest polityka historyczna, tylko dobrze pojęta polityka historyczna. Tu nie chodzi o to, żeby przekazywać jakieś kłamstwa, żeby lukrować przeszłość. Raczej można powiedzieć, że w tej przeszłości trzeba kłaść akcent na to, co ważne, co może wpłynąć także na kształtowanie postaw dzisiejszych młodych ludzi. Ale polityka historyczna powinna być kierowana nie tylko do młodzieży, powinna być kierowana do całego społeczeństwa. I no, trzeba powiedzieć, że rzeczywiście ta pedagogika wstydu doprowadziła do spustoszenia ogromnego. No, nauczanie historii w latach 90. czy także w pierwszym dziesięcioleciu obecnego wieku znalazło się w stanie zapaści, no choćby to ograniczenie ilości godzin szkolnych historii, chociażby także redukowanie programów nauczania historii. To bardzo złe zjawisko. Historia jest związana z patriotyzmem, jest związana z poczuciem przynależności do wspólnoty i dlatego każdy młody człowiek powinien znać historię, być dumnym z osiągnięć także naszych przodków, naszych bohaterów narodowych. Oczywiście trzeba mówić o wszystkim, ale pewne rzeczy trzeba także uwypuklać, że my Polacy jednak dokonaliśmy czegoś w historii, w dziejach świata, że pierwsza Rzeczpospolita na przykład była państwem wspaniałym, praworządnym, w którym przepisy prawa chroniły obywatela przed jakimiś dyktatorskimi zapędami rządzących, że ta demokracja szlachecka była demokracją nie tylko z nazwy, ale to był rzeczywiście system, który każdemu szlachcicowi pozwalał wpływać na na rządzenie państwem. Przecież to są rzeczy, o których wtedy w Europie czy na świecie jeszcze nie słyszano. My byliśmy pierwsi, więc powinniśmy z tego być dumni, powinniśmy te treści przekazywać.
A przedtem mieliśmy perelowską historię, zakłamaną do cna. Może nie akurat w kwestiach hetmana Żółkiewskiego, bo to akurat postać, do której nie można się w żaden sposób przyczepić. No może poza tym, że był pogromcą Moskwy, to pewnie ideologicznie w PRL-u nie było dobrze widziane.
Ależ tak, ja powiem panu, że gdy ja napisałem książkę o Kremlu Smoleńszczyznę, o interwencji polskiej w Moskwie właśnie w latach 1609-1612, to była pierwsza właściwie książka na ten temat, która się ukazała od czasów przedwojennych. Niby cenzura obejmowała tą historię najnowszą, prawda? Historię pierwszej wojny, drugiej wojny światowej.
Katyń i tym podobne, prawda?
Katyń i tym podobne rzeczy. Tymczasem okazuje się, że nie, że nie wolno było na przykład pisać zbyt szeroko także o tych sporach, konfliktach, wojnach polsko-moskiewskich, polsko-rosyjskich. To też było źle widziane przez władze.
Skoro jesteśmy już przy PRL-u, to pańskie zainteresowania historyka to też historia współczesna jak najbardziej. Solidarność, NZS, etc. Czy już wszystko wiemy? 41 lat będzie w sierpniu od powstania Solidarności. Świadkowie wymierają. Większość ma już 60 i więcej lat uczestników. Czy już wszystko wiemy na ten temat?
Nie, no na pewno wszystkiego nie wiemy. Badania naukowe są potrzebne i są prowadzone, z tym, że powiem, że tutaj obraz badań, obraz stanu historiografii, jeżeli chodzi o te lata powojenne, jest obrazem dosyć jasnym. Tutaj jest prawo do sformułowań optymistycznych. Ogromny przewrót w tych badaniach dokonało powstanie Instytutu Pamięci Narodowej. Ten pion badawczy Instytutu Pamięci Narodowej jest to pion potężny, pion, w którym pracuje mnóstwo dobrych naukowców, który to pion potrafi współpracować także z wyższymi uczelniami, ze środowiskami naukowymi. No co roku wychodzi kilkaset książek. No, postęp badawczy, jeżeli chodzi o te sprawy PRL-u, zwłaszcza opozycji demokratycznej, relacji państwo-kościół, Solidarności, stanu wojennego, no to jest olbrzymi. Olbrzymi, niewyobrażalny. Ja w ogóle z przerażeniem myślę, co by się działo, gdyby IPN-u nie było. Więc także mówi pan o wymieraniu ludzi, świadków, uczestników tych zdarzeń. Oczywiście, z tym, że trzeba powiedzieć, że zrobiono także bardzo wiele dla utrwalania ich relacji. Nagrywane są taśmy, są wydawane te relacje, więc tutaj zrobiono bardzo wiele i sytuacja na przykład jest diametralnie inna niż sprawy na przykład żołnierzy wyklętych, prawda? O tych żołnierzach wyklętych po II wojnie światowej nie można było mówić, nie można było pisać, nie można było robić prac.
I dziś są atakowani dosyć brutalnie i w sposób taki nieuczciwy często historycznie.
Tak, no przedstawiano ich jako bandytów co najwyżej, prawda? Ale tak naprawdę to nie prowadzono większych prac naukowych na ich temat. I teraz właściwie wiemy, że się nie da już ustalić. Jeżeli nie rozszyfrowano jakiegoś nazwiska kiedyś i bezpieka tego też nie zrobiła, to dzisiaj historyk jest już bezradny. Wiele faktów, wiele okoliczności, które były jeszcze do odtworzenia po wojnie 10-20 lat po tych wydarzeniach, prawda? W tej chwili już tego się nie da zrobić, więc ta luka będzie istniała po prostu ze względu na to, że nie wolno było tych badań prowadzić, nie wolno było o tym pisać. Natomiast z Solidarnością wykorzystano wszelkie możliwości i nadal się wykorzystuje, nadal w Instytucie Pamięci Narodowej prowadzi się rozmaite prace. Oczywiście pewne rzeczy do zrobienia są jeszcze i to zwłaszcza Solidarność czy w ogóle ruchy niezależne w mniejszych miejscowościach są, wymagają jeszcze często opracowania.
Ale też syntezy i tu jest pewien kłopot. Panie profesorze, nasz czas antenowy się niebezpiecznie zbliża do końca. Wobec tego pytanie do szefa Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej i nie o wybór nowego szefa, a raczej o to, jak pan sądzi, dlaczego największa partia opozycyjna jeszcze w swoim programie ma likwidację IPN-u, obok zresztą likwidacji CBA.
Ja tego nie mogę zrozumieć, bo przecież w pewnych sprawach powinien panować konsensus, prawda, bez względu na rodzaj poglądów politycznych, wszyscy się powinni zgadzać w tym.
Jeśli to są poglądy.
No więc może czasami brak tych poglądów, a chodzi tylko o jakieś sprawy bieżące. No ja właśnie tak jak pan sugeruje, ja odnoszę wrażenie, że przyczyną tego jest po prostu jedna chęć, która no, co rusz się pojawia ze
strony.
Dołożyć PiS-owi, dołożyć rządzącym za wszelką cenę bez względu na koszty. Przecież likwidacja IPN-u doprowadzi do zniszczenia tego całego ruchu naukowego, który odtwarza historię PRL-u. Robi to dobrze, robi to skutecznie. No więc czy chodzi o to, żeby dołożyć PiS-owi, czy chodzi o to, żeby istniała instytucja, która naprawdę dużo robi dla Polski, dla Polaków, bez względu na to, jakie oni opcje polityczne reprezentują. No nie mogę takiej postawy zrozumieć i bardzo nad tym ubolewam.
Bardzo dziękuję panu profesorowi za udział w audycji.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
A państwu przypomnę, że dziś moim gościem był pan profesor Wojciech Polak, historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo.
Na zakończenie audycji jeszcze dwie ciekawostki. Stefan Petriuk, honorowy obywatel gminy Kargowa, autor książek o historii Polski, fascynuje się m.in. odkrywaniem dziejów tej gminy.
Jestem bardzo dumny z tego, że to miasto Kargowe już nawet zrobiłem 6 lat starszą, jak oni sami już wiedzieli. Oczywiście na to posiadam dokumenty. No i tak powiem, dziesiątki punktów, które do dzisiaj, oczywiście, ja historię nie wymyślałem, ona zawsze gdzieś była już napisana, ale złożyłem i streściłem i masę rzeczy po prostu odnalazłem, czyli wykopałem. To jest taki, po niemiecku się mówi Schneeball system, jak raz rzuciłeś kulkę śniegu, to na to powróciło 10 z powrotem. I tak to zaczęło się, że nie tylko spadkobierców, jedni już na przykład Unruhstadt, bo to miasto się zawsze przed wojną nazywało się Unruhstadt i Kargę, były to dwie miejscowości, po 1945 roku zrobili tylko Kargowe, ale na przykład Kargę i Unruhstadt byli zawsze inni właściciele jakiś czas. Do 1850 roku się nazywa Unrugowie, jest taka gałęź też i polska tych szlachetnych ludzi, jak się tam po polsku to teraz już mówi, szlachty o to chciałbym powiedzieć. Odnalazłem do 1850 roku była jedna gałęź, oni się nazywali Unrugowie, a potem była taka rodzina Rote i tom odnalazłem, ale niestety nie mieszkali oni u mnie w pobliżu, także musiałem do nich przynajmniej 1000 kilometrów jechać. A poza tym, że w Kargowie był budowany zamek, który był przynajmniej, miał być taki wielki i jednakowo wyglądać jak ten na Ujazdowie w Warszawie. Na to mam dokumenty i to pokażę, te dokumenty. Niestety August Mocny umarł przed skończeniem tego zamku i 2 lata po tym była bitwa pod Kargową, gdzie ten zamek został do szczątku spalony i zniszczony i dlatego nie ma żadnych śladów dziś.
Opinie na temat fluoru są bardzo różne. Fluor zabójca czy fluor dobroczyńca? Lekarz, stomatolog Jacek Kotuła.
Światowa Organizacja Zdrowia określiła fluor jako dobroczyńcę, czyli jako pierwiastek, dzięki któremu zmniejszyła się radykalnie intensywność próchnicy w populacji u dzieci i u dorosłych.
A w czym tkwi zagrożenie?
Zagrożenie na pewno tkwi w dawce. W farmakologii jeden lek może być w odpowiedniej dawce lekarstwem, w innej dawce może być trucizną. Zwykła sól może być, jeżeli ją spożyjemy w odpowiedniej ilości, może być dla nas przysmakiem, a jeżeli spożyjemy ją w dużej ilości, może spowodować chociażby wymioty, czy odwodnienie organizmu, czy przewodnienie organizmu. Wszystko to zależy od ilości i od częstości podawania.
Pamiętam, że były takie pomysły i były nawet stosowane, jeżeli chodzi o fluorowanie wody, wodociągowej wody, z której robimy sobie później herbatę albo pijemy ją zimną.
Lata 70. i 80. były bardzo dobre dla fluoryzacji wody, szczególnie we Wrocławiu. Woda wodociągowa była bardzo fluorowana, w związku z czym spadek frekwencji próchnicy widoczny w dniu dzisiejszym we Wrocławiu jest bardzo znaczny. To spowodowało właśnie ta fluoryzacja wody. Możliwość budowania się związków fluoru do zewnętrznej warstwy szkliwa, co powodowało utrudnienie rozpuszczania szkliwa przez drobnoustroje i kwasy produkowane przez te drobnoustroje.
A co powoduje nadmiar fluoru?
No oczywiście przedawkowanie. Dlaczego odrzucono fluorkowanie wody we Wrocławiu? Odrzucono je z kilku powodów. Po pierwsze, że nie było to ściśle monitorowane, ile tego fluoru dostawało się do tej wody. Jeżeli dostawałoby się odpowiednia ilość, w równomierny sposób byłby rozprowadzany. Cała populacja całego miasta dostawałaby tyle samo pod monitoringiem. Wówczas byłoby to bardzo wskazane. Natomiast odrzucono go z tego względu, że nie było to całkowicie monitorowane. Nie wiadomo było, ile dokładnie tego fluoru tam się dostało do tej wody. No i oczywiście druga bardzo ważna kwestia, koszty. Było to niestety dość kosztowne. Chociaż biorąc pod uwagę korzyści, które płynęły z fluorkowania wody, były bardzo znaczne.
Na tym już kończymy dzisiejszą audycję. Za uwagę dziękuję, Krzysztof Bałuk. Miłego wiosennego wieczoru i do usłyszenia.
Wiem, że nic nie wiem.
Wiem, że nic nie wiem.
Program popularno-naukowy Radia Zachód.